zwiastowani w Zbawicielu, bracia i siostry. Mamy przywilej, tak jak w dniu wczorajszym, tak i dzisiaj znowu gościć, aby zasilić się Słowem Bożym. Żal mi jest, że czas tak szybko przemija. Niedawno was przywitałem i przyjdzie pożegnać was. Jednak mamy nadzieję, że nasze rozstanie nie będzie na zawsze. Ja mam nadzieję w Bogu, że my się jeszcze kiedyś razem spotkamy. Dlatego tak jak poznałem braci w Ameryce, tak nie tylko polskich, ale i angielskich braci, sprawiało mi radość być w Kalifornii i chociażbym nawet nie rozumiał słów, ale popatrzeć na te sympatyczne twarze i przypomnieć sobie, że są tej samej kosztownej wiary, że miłują Pana i prawdę podobnie jak my, sprawia mi to wielką radość. Braci, nie wszyscy mieliście przywilej być na konwencji w Nowym Jorku. I tam, gdzieśmy ucztowali, ja wspomniałem braterstwu, że polscy bracia nie tylko was pozdrawiają, ale również prosili mnie, żebyśmy wam podziękowali za wiele waszej braterskiej pomocy okazanej dotychczas. Dlatego za to, że po pierwszej wojnie światowej, abyście już jako rodacy chcieli zasilać pracę ewangeliczną i wysyłaliście najpierw żywych kaznodziei, którzy mogli głosić Ewangelię do narodu polskiego, odzywać się i proszę braci, byście nieraz finansowali tych braci. Może nie zawsze widzieliście owoc i rezultat tej swojej pracy i może nieraz byliście przygnębieni z tego powodu albo nie widzieliście powodów do radości. Chociaż nie mamy zupełnych sukcesów, ale mogę was pocieszyć, że jednak wasze modlitwy, wasza praca, wasze czasem wynałożone pieniądze nie były daremne dla sprawy Ewangelii. Także dzisiaj w Polsce, pomijając inne ugrupowania badaczy, które są może mniej liczne, ale też występują, to jednak to ugrupowanie, do którego sam należy, liczy około 120 zgromadzeń. Dlatego na generalnej konwencji było około zebranych od 1500 do 2000 osób. A więc mieliśmy generalną konwencję i dlatego Ewangelia wydała swój owoc i plon. Biorąc pod uwagę, że Kościół ma być jako malutkie statko, składać się z takich, a więc możemy się radować, że tyle szlachetnych serc znalazł Pan chętnych do słuchania Słowa Bożego. No i jeszcze to jest o tyle u nas urozmaicone, że mamy dużo młodzieży, że właśnie razem z braćmi starszymi wiekiem są i bracia młodsi wiekiem i wzajemnie się uzupełniamy. Tak jak pamiętacie, że gdy Pan Jezus wysyłał z Ewangelią po dwóch uczni, to najstarszego apostoła, którym był Jakub, połączył z najmłodszym Janem. Tych dwóch Pan Jezus uczynił z nich jedną dobraną parę i wysłał, żeby głosili Słowo Boże. Ja myślę, że tutaj okazuje się mądrość Pana Jezusa, że to jest bardzo mądra była nauka Jego postępowanie, że wysłał najstarszego i najmłodszego ze sobą. Wydaje mi się, że ludzie starsi wiekiem nie są chętni do rozmowy. Nieraz może nie są zupełnie chętni do głoszenia Ewangelii. Mogą nieraz się zniechęcać albo źle się czuć. Natomiast młody Jan, a musiał nieraz patrzeć w oczy Jakubowi i opowiadać mu po drodze i był bardzo chętnym do głoszenia Słowa Bożego. A starszy Jakub mógł mu doradą służyć. Mógł go nieraz przestrzec, mógł go upomnieć, mógł mu na coś zwrócić uwagę, gdzie w ten sposób nawzajem mogli się uzupełniać. I dlatego proszę braterstwa, więc w Polsce o tyle nam jest również przyjemnie, że i wielu braci młodych sióstr poświęcają się Panu na służbę, szczególnie dzieci poświęconych rodziców, a czasami i zupełnie ktoś obcy przyjmuje jeszcze prawdę. Także prawie na każdej konwencji, w lecie szczególnie, kiedy odbywamy konwencje, odbywają się symbole chrztu i dlatego bracia jeszcze okazują swoje poświęcenie Bodzie. I to nam sprawia radość i dlatego mówię, jeżeli kiedyś nie widzieliście rezultaty swojej pracy, wysyłaliście braci czasem za granicę do Europy, brata Rycombel, brata Wnorowskiego i z innego ugrupowania braci wolnych, wysyłany był brat Tabaczyński, brat Stan i jeszcze niektórzy bracia, to dzisiaj możecie się cieszyć, że ta praca nie była daremną. Dlatego może się zdarzyło, że ci bracia nie zawsze w Polsce byli zrozumiani. Mogło się zdarzyć nawet tak, żeśmy, i przyznaję zupełnie, żeśmy ich nie zawsze rozumieli. Oni byli wcześniej zapoznani z prawdą, ze Słowem Bożym, a dlatego myśmy dopiero musieli się tego uczyć. Posiadamy mniej bogatą literaturę, i dlatego nie zawsze umieliśmy tych braci rozumieć. Ale cieszymy się, że niezrozumienia wzajemne nasze do przeszłości należą. Że puściliśmy je w niepamięć i dzisiaj bracia w Polsce bardzo się ucieszyli, że wy tu w Ameryce mogliście sobie podać braterską dłoń. Że dwa ugrupowania, jedni bracia występowali kiedyś pod nazwą Brzasku, inni występowali pod nazwą Braci Wolnych, a teraz po wielu latach zrozumieli, że nie wypada nawzajem obracać się plecami do siebie. Nie wypada prowadzić bratobójczą walkę, występować przeciwko sobie. Raczej, tak jak profesor ksiądz Kowalski tłumaczy w Nowym Testamencie, kiedy mówi, że mamy bojować o wiarę na świętym podaną, to mówi tak, że wszyscy znający okup naszego Pana i fundamentalne nauki powinni ramię przy ramieniu stanąć, żeby się wspólnie wspierać w tej walce, którą prowadzi ostatni Kościół. Tak, i nie powinniśmy się dzielić między sobą, zniechęcać się wzajemnie, obracać się do siebie plecami, ale ramię przy ramieniu podpierać jeden drugiego. Wiecie, że armia wtedy jest silna, kiedy jest zjednoczona. Chociaż my nie mamy na myśli być potęgą na ziemi, bo nam to nie jest potrzebne. Nie mamy zamiaru kiedyś władzy zdobyć na ziemi, ale jest nam przyjemniej, kiedy grono ludu Bożego się zwiększa. Dlatego w jedności jest siła, mówi jedno polskie przysłowie. A Pan Jezus bardzo się modlił, aby cały Kościół mógł być jedną całością. I jeżeli jesteśmy Polakami, a jeżeli nawet nie wszyscy bylibyście tutaj Polakami, to jesteśmy wspólnie Słowianami, prawda? Dlatego czy to Ukraińcy, czy Czesi, czy Polacy, a więc spłynie w nas jedna słowiańska krew, tym bardziej powinniśmy się rozumieć. A jeszcze więcej, że Słowo Boże mówi nam, że od czasu, kiedy poświęciliśmy się Panu na służbę, tośmy więcej nie są Grekami, Żydami, ale jesteśmy tylko braćmi dla siebie. Braćmi i siostrami, bez względu jakiej by kto był narodowości. I dlatego, proszę braci, możemy się cieszyć, że tak jak mówię, Ewangelia wydała swój plon i dzisiaj mogę jeszcze raz braciom podziękować i siostrom. Tak temu braterstwu, którzy w waszym zborze chcieli ofiarować kilka dolarów czy kilkadziesiąt dolarów na pracę pańską, jak i również wam wszystkim, którzyście tą pracę wspierali. Bracia w zarządzie w Chicago obracają te pieniądze na dobre cele, na ile sami rozumieją poświęcenie, mają zrozumienie tej sprawy i ja również jestem wam wdzięczny. Serdecznie wam dziękuję i tym braciom, że przyczynili się do tego, że mi zapłacili podróż w obydwie strony, że mogłem do was przybyć i gościć pomiędzy wami. Ale że mamy się rozstać za niedługo, przyjdzie mi się dzielić Słowem Bożym, to ja rozwinę przed wami temat z jednego błogosławieństwa Chrystusa. Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale, a czytamy w 6 wierszu, wypowiedział takie słowa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. To jest krótkie hasło Chrystusa, a jaka głęboka nauka się mieści w tych słowach. Życzyłbym nawet braciom i siostrom, abyście wieczorem w domu otworzyli czasami Biblię i próbowali zgłębić te 8 błogosławieństw Chrystusa. Jaka tam jest piękna nauka Słowa Bożego. Jakie tam są błogosławione słowa pociechy. Nawet ktoś z braci te 8 błogosławieństw Chrystusa ujął w jeden wiersz i napisał go w straży. Ja go kiedyś uczyłem się jako dziecko, uczęszczając do szkoły niedzielnej, na szkółkę w niedzielę jako dziecko i dzisiaj ten wiersz mi się jeszcze przypomina. Na ile go pamiętam, to nawet go braciom powtórzę. Tam jest powiedziane tak. 8 błogosławieństw. A on, podniósłszy oczy swoje na uczniów i mas ludu, co jego sercu byli tak drodzy, mówił. Błogosławieni wy ubodzy. Bieda i nędza was nie przemoże, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni cisi tej ziemi, dla nich ta ziemia ze skarby swoimi. Błogosławieni, którzy łakniecie, bo nasyceni kiedyś będziecie, gdy sprawiedliwość przyjdzie na ziemię i krzyk znoszonych zdejmie wam brzemię. Błogosławieni wy miłosierni, żeście byli w malczkiem wierni. Wy miłosierdzie poznacie Boże, dla was ja skarby swoje otworzę i ubogacą was hojnie niemi, żeście byli miłosiernymi. Błogosławieni pokój czyniący, którzy w świat ciągle wśród burzy drżący rzucają błogie słowa pokoju. Ty, Bóg, synami nazwie pokoju. Błogosławieni wy, co cierpicie, za sprawiedliwość, której bronicie. Dla niej bywacie przez ten świat lżeni, lecz cicho cierpcie, błogosławieni. Wam zgotowane królestwo w niebie, za bój szlachetny w zaparciu siebie. Ktoś z braci w polskim języku ułożył tą poezję na podstawie 8 błogosławień z Chrystusa. Są to przepiękne słowa. I proszę, braci i sióstr, Pan Jezus powiedział w tych 8 błogosławieństwach, jakie się charaktery Jemu podobają. Błogosławiony to w języku polskim znaczy uznany przez Boga. Uznany, że Pan jakby nam wskazał, że to są Jego dzieci. I gdybyśmy nieraz ktoś nam postawił pytanie, spotkali się z pytaniem, gdybyśmy się spotkali w życiu z takim pytaniem, co się Bogu podoba, jakie charaktery, albo co należy czynić, żeby być łasce u Boga, to odpowiedzmy śmiało na to pytanie. 8 błogosławień z Chrystusa. Niech nam się przypomną. Tam jest droga do nieba wskazana. Zamiast charakterów zarozumiałych i pewnych siebie, Bogu podobają się ubodzy duchem, czyli skromnie myślący ludzie o sobie. Zamiast ludzie bez serca, nielitościwi, Bogu podobają się charaktery miłosierne. Zamiast charaktery gwałtowne i porywcze, co lubią na swoim stawiać, Bogu podobają się charaktery ciche, które nieraz dla dobra sprawy ustąpią ze swego stanowiska, ze swego sposobu myślenia dla dobra całości. Bogu, zamiast charaktery, które walkę prowadzą, podobają się Bogu charaktery spokojne, miłujące pokój. Dlatego, umiłowani bracia i siostry, my mamy wiele złych przywar w naszym charakterze. Walczmy z nimi. Dlatego Pan Jezus powiedział nam, jakie charaktery Mu się podobają. A my mamy piąć do tego. Mamy się starać, żeby być takimi. Dlatego, że spotkałem w drodze mojego życia niektórych braci, którzy mylnie sprawiedliwość pojmują. Z niewłaściwego punktu zapatrywania w moim temacie będę Wam ten przedmiot próbował sprostować. Również chcę Wam się przyznać, że i ja przymiot sprawiedliwości Bożej niewłaściwie pojmowałem od dziecinnych lat. Dlatego jestem wdzięczny Bogu, że gdy dopiero urosłem do pełnego wieku życia, to zrozumiałem głębszą myśl, która jest ukryta w tym tutaj wierszu jednym: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Kiedy byłem młodszym, to mi się wydawało i spotkałem również takie komentarze pomiędzy braćmi, że charaktery błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to są takie charaktery, które żądają tego od drugich, które upatrują sprawiedliwości na ziemi i żądają od drugich, żeby byli sprawiedliwi. Nieraz nawet zmuszają ich do tego. Mnie się wydawało, że to są takie charaktery, a to nie jest prawda. Proszę braci, to jest dopiero na drugim miejscu. A na pierwszym miejscu błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to są pierwsze tacy, którzy czują się grzesznymi przed Bogiem. Że sami są niesprawiedliwi, że sami są źli i że potrzebują boskiego miłosierdzia, boskiego przebaczenia, boskiej litości, boskiej sprawiedliwości. I Biblia bardzo pięknie nam tłumaczy, że w naszym ciele, żeśmy się w grzechu urodzili, to jesteśmy podobni do nędznych łachmanów. Jest kilka obrazów w Piśmie Świętym, gdzie jest pokazany nasz stan przed poznaniem prawdy Słowa Bożego. Kiedyśmy jeszcze nie byli usprawiedliwieni, myśmy biednie wyglądali. Tak jak Dawid, kiedy stanął przed Jonatanem, księciem królewskim, synem królewskim, a biednie wyglądał, że Jonatan się zlitował nad nim i że go pokochał, to mówi: nie możesz tak wyglądać. Masz tu mój płaszcz, masz moje szaty, masz mój miecz i masz mój ozdobny łuk rycerski, a nie możesz tak wyglądać. Tam jest pięknie pokazany obraz, że kiedyśmy się spotkali z Chrystusem, z Panem naszym, to myśmy są grzeszni, upadli i potrzebujemy Jego z miłości. I dlatego w tym miejscu Jonatan może być pięknym obrazem na Syna Królewskiego, naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który kiedy zobaczył, Nasze biedne, nędzne odzienie to przykrył je płaszczem swoich zasług. W jednej pieśni śpiewamy, nawet mamy kilka pieśni takich, ja myślę, że i w waszych śpiewnikach macie, że Pan Jezus nam czystą, białą szatę dał. Po co nam dał taką? Żebyśmy ładnie wyglądali. On nie chce patrzeć na naszą brzydotę. Dlatego kiedykolwiek odwołujemy się do zasług naszego Pana, prosimy, żeby Bóg patrzył na nas przez Jego zasługi, to Bóg jak gdyby nas ubrał w białą szatę, że możemy się nazywać synami naszego Ojca. Chociaż my nie są prawdziwymi synami. My dopiero czekamy tego czasu, żebyśmy mogli się ciała naszych pozbyć. A synostwo nasze jest nam przypisane. Albo też nasze nędzne łachmany zostały przykryte sprawiedliwością Chrystusową. Ale one są pod tą górną szatą, jeszcze się znajdują. I gdybyśmy, proszę braci, czasem byli zarozumiali, pyszni, pewni siebie, to Bóg zabierze nam białą szatę i pozostaniemy w dawnych, nędznych łachmanach. Jeżeli Pan Bóg by zobaczył, że my lubimy czyje szaty odkrywać, usuwać zasługi Chrystusowe, obnażać czyjeś słabości i wady, to On wtedy obnaży nas również z tej białej szaty, żeby pokazać, jak nędznymi jesteśmy. Nasz grzeszny stan przed poznaniem prawdy jest jeszcze pokazany w tym ślepym człowieku przy drodze, który siedział i żebrał. Pamiętacie? Kiedy Pan Jezus przechodził, to zobaczył człowieka ślepego od urodzenia, który wyciągał rękę na gorącym upale słońca. A że był człowiekiem niewidomym, to wyobraźmy sobie, jak wyglądało ciało jego i jak wyglądały jego nędzne szaty. Jeżeli siadał na ziemi albo na kamieniu, wyciągał rękę i żebrał, jak biednie wyglądał ten człowiek. I właśnie ten ślepy od urodzenia, który żebrał przy drodze, przedstawia nas, że myśmy od urodzenia Słowa Bożego i prawdy nie znali. Byliśmy tymi ślepcami, a naraz usłyszeliśmy wiadomość, że Mesjasz idzie, że Chrystus przechodzi. I tak jak tamten człowiek zrozumiał, że ma jedyną sposobność teraz zapoznać się z Panem i poprosić Go, żeby mu usunął jego kalectwo. Jest powiedziane, że gdy usłyszał, że tyle stóp maszeruje koło niego, a powiedziano mu, że idzie Mesjasz i że może go uzdrowić, to jest napisane, jak głośno wołał: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Daremnie go uspokajali ci, którzy stali obok. Przestań wołać, nie wołaj. Jest powiedziane, że on coraz głośniej wołał. Im czuł, że Chrystus bardziej się zbliża, to on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. On przedstawia nas, że kiedyśmy również zapoznawali się z prawdą, to byli tacy pasterze, którzy uspokajali nas, żebyśmy nie wołali więcej do Jezusa, żebyśmy nim się przestali interesować, ale myśmy tym więcej wołali. I tam jest powiedziane, że ten ślepy nareszcie usłyszał: jest tu nauczyciel i woła cię, chodź do niego. Któryś z apostołów podszedł, wziął go za ręce i mówi: Mesjasz woła cię i wzywa do siebie. Jest powiedziane, że z radości porzucił swój płaszcz, zostawił go, a pobiegł do Chrystusa. Rzeczywiście, to biedne płaszczysko brudne mu nie było potrzebne. On kiedy zobaczył na oczy, a mógł się przypatrzeć, jak on kiedyś wyglądał, kiedy otrzymał zdrowy wzrok, a proszę braci, musiał się bardzo radować. A musiało go zasmucać, że on kiedyś tak wyglądał. I dlatego w tym pięknym tekście: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, Pan Jezus apeluje do nas, żebyśmy do tych należeli, którzy najpierw spoglądają do nieba i proszą, żeby ich niedoskonałość mogła być przykryta zasługami Chrystusa. Żeby się Jezus nad nami zmiłował. O, to jest głębsza myśl tego tekstu. To nie jest ta myśl, żeby gonić za bliźnimi naszymi i zmuszać ich, żeby obecnie wykonywali sprawiedliwość. Owszem, napominać braci, napominać bliźnich naszych, żeby byli sprawiedliwymi, wolno nam jest czynić. Ale najpierw musimy pamiętać, że my sami nie jesteśmy sprawiedliwi. Biblia tłumaczy: nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ani jednego nie ma takiego. Jak to? tak, żadnego pomiędzy braci nie ma sprawiedliwego człowieka. Nie ma człowieka żadnego na ziemi, w którym by było samo dobro, a nic złego nie było. Tak jak odwrotnie, nie ma człowieka tak złego na świecie, w którym by samo zło było, a nic dobrego nie było. Dlatego proszę braci, my właśnie ani jednego nie ma dobrego, ani jednego doskonałego, mówi Biblia. I dla tych wszystkich, którzy mają krytycznie umysł na braci nastawiony, którzy lubią pomiędzy braćmi upatrywać wady i którzy zawsze dorzucą swoje ale. Wystarczy, żebyśmy wypowiedzieli się do któregoś brata albo siostry, że mamy miłującego jakiegoś brata, kochamy go albo miłujemy kogoś. To zaraz ktoś wam powie, ale bracie, musisz pamiętać, że ten brat jest taki albo taki. Właśnie niektórzy upatrują zawsze wady, zawsze widzą słabości w drugim. Dla tych charakterów przypomnę, że gdyby chcieli upatrywać wady, to znajdą je u wszystkich ludzi w Biblii. Za wyjątkiem Pana naszego, wszyscy mieli słabości. Czy byśmy mówili o Abrahamie, który był mężem wiary, ojcem wiary dla nas wierzących, ale nie zawsze takim był. Jest o nim jego słabość zapisana w Biblii, że kiedy jednego razu zbliżał się do obcej miejscowości, a zrozumiał, że ma piękną żonę kobietę, to pamiętacie, że zaczął jej szeptać do ucha: nie mów, żeś jest żoną moją. Powiedz tylko, że siostrą, żebym ja nie zginął czasem dla ciebie. I jak go później zestrofował ten obcy król za to, że mówi: toś ty przyjacielem Bożym, a ty mi nie powiedziałeś takiej prawdy, powiedziałeś tylko połowę prawdy, że to jest siostra twoja, czyli krewna twoja, siostrzenica jak gdyby. A czemuś mi drugiej prawdy nie powiedział, że jest również żoną twoją? Tak, on zwątpił na chwilę. Mamy powiedziane o Dawidzie, że był bardzo zacnym i zdolnym mężem, a Biblia mówi, że on też zgrzeszył. I mamy wszystkich mężów, gdybyśmy kolejno chcieli wymieniać, to w każdym znajdziemy słabości. A czym za to mamy ich nie miłować? Za to, że oni mają słabości albo wady, to mamy ich odepchnąć od siebie? Nie. I tak jak nie robimy z prorokami Starego Testamentu, tak nie wolno nam postępować z naszymi braćmi i siostrami, którzy mają słabości, ale mają dobre intencje. Tak samo pamiętajmy, że jeżeli mamy szatę zasług Chrystusowych na sobie, żebyśmy czasem swoich szmatek nie chcieli pokazać. W Biblii mamy powiedziane, że kiedy wszyscy znaleźli się na uczcie weselnej, a mieli jednakowe białe szaty, to znalazł się ktoś, kto tą górną szatę zdjął. I kiedy oblubieniec wszedł na salę weselną, to się zapytał: przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty. Tak on ją zdjął. On ją posiadał w drzwiach, kiedy przechodził. Ale kiedy wszedł na salę do wewnątrz, to ją ściągnął ze siebie. Bo on chciał pokazać się jako wyróżniony, że on jest lepszy i wyższy od drugich, a może nawet i bogatszy. Dlatego proszę braci, symbolicznie, co tam jest za myśl pokazana? A proszę braterstwa, gdybyśmy byli zarozumiani, gdybyśmy byli pewni siebie, gdybyśmy przyszli pomiędzy dzieci Bożych, a chcieli za lepszych uchodzić pomiędzy nimi, to z punktu boskiego zapatrywania odsuwamy zasługi Chrystusa na Bóg. Bo jeżeli czujemy się we własnym umyśle, żeśmy są lepsi od innych, to my nie potrzebujemy jego zasług. Biblia wyraźnie mówi, że tam, gdzie się grzech rozmnaża, to łaska Boża obfituje. Czyli tam, gdzie jest grzech zauważony, im go ktoś więcej widzi w sobie, im ktoś dostrzega więcej wad w sobie, to proszę braci, zyskuje więcej łaski Bożej. Dlatego my pamiętajmy o tym, że miłować sprawiedliwość, łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, to nie biegać tylko za bliźnimi, zmuszać ich, żeby wobec nas byli sprawiedliwi, ale że znaczy łaknąć i pragnąć tak jak wody albo jedzenia. Tak pragnąć, żeby Chrystus albo Pan Bóg uznali nas za usprawiedliwionych. Jeżeli ktoś tak mocno będzie pragnął, jak wody ktoś pragnie, jeżeli ktoś tak będzie łaknął, jak łaknie jedzenia, zasług Chrystusowych i jego usprawiedliwienia, to Bóg temu przepisze zasługi. Taka piękna myśl jest ukryta i schowana w tym wierszu. Ale proszę braci, jak jest ze sprawiedliwością na ziemi? Jeżeli my się przyglądamy na ludzi, nie ma sprawiedliwego ani jednego, chociaż chcemy powiedzieć, że resztki sprawiedliwości pozostały jeszcze w ludziach. Sprawiedliwość nie jest całkiem zignorowaną. Ja słyszałem, jeden pan mi opowiadał, Niemiec, niemieckiej narodowości w Polsce za czasów okupacji, że on był wychowany w Brazylii, w Ameryce. I kiedy w Brazylii się wychowywał jako Niemiec, to proszę braci, często podczas urlopu odbywał wyprawy do dalekiej dżungli, do gęstych lasów, gdzie czasem jeszcze nie była stopa ludzka. Podczas urlopu kilku kolegów zabierało dubeldówki ze sobą, karabiny, zabierali broń i na kilka tygodni jechali łodzią daleko w dżunglę. I mówi, pewnego razu zdarzył się wypadek, że kiedy polowaliśmy na zwierzęta, to właśnie naraz wyskoczył jeden dzik. I kiedy przebiegał koło nas, oddaliśmy dwa strzały do niego i przewrócił się. I kiedy przybyliśmy do tego nieżywego dzika, tośmy byli mocno zdumieni, bo z trzech otworów sączyła się krew. Nie były tylko dwa otwory, ale trzy od pocisku. I byliśmy zdumieni. Dlaczego trzy są ślady krwi, kiedyśmy tylko dwa strzały oddali? I kiedyśmy się zastanawiali nad tym dzikiem stali, to naraz z jednej polany wyszli dzicy Indianie, którzy nie znali języka angielskiego, ubrani byli bardzo prymitywnie i teraz zauważyli nas białych. Była ich duża gromada, my byśmy walki z nimi nie dali rady prowadzić. Mówi, było ich więcej od nas i chociaż mieliśmy broń palną, ale mówi, to by nam dużo nie pomogło. Zadrżeliśmy, patrzyli, jak oni się do nas ustosunkują. Oni podeszli do nas, popatrzyli na dzika, coś powiedzieli w swoim narzeczu, porozumieli się, a później podeszli do nas i pokazali. Dwa otwory są wasze w dziku, a jeden otwór jest nasz. Myśmy też do niego strzelili. I dlatego jeden zabrał toporka, podszedł właśnie z tym tomahawkiem, jak my go nazywamy, indyjskim, rozciął tego dzika wzdłuż na dwie części i zostawił nam połowę, a połowę zabrali ze sobą. Zobaczmy, dzicy ludzie nie znają prawa, a jak umieli sprawiedliwość rozpoznać? Że jeżeli razemśmy strzelali, to ten dzik powinien być podzielony. Powinniśmy po połowie otrzymać. Oni rozumieli tą sprawę. Możemy się cieszyć, że sprawiedliwość nie została zupełnie zatarta. Że jeszcze resztki sprawiedliwości pozostało w ludziach. I wy wiecie o tym, że jeżeli zobaczymy niesprawiedliwość na filmie, albo gdybyśmy zobaczyli na ekranie telewizyjnym, że komuś się dzieje krzywda, prawda, jak my wszyscy buntujemy się, jak jesteśmy niezadowoleni, bo coś sprawiedliwości mamy w sobie. Ona jest niezupełnie doskonałą, ale my resztki tego posiadamy i dlatego tak reagujemy, taka jest reakcja nasza, kiedy zobaczymy jakąś niesprawiedliwość albo niedoleńską. Biblia mówi nam, że podstawą stolicy Bożej, podstawą jak gdyby charakteru Bożego jest sprawiedliwość. W Psalmie 89, a 15 wierszu. Proszę braci, niektórzy bracia temu wierszowi nadają zbyt wielkie znaczenie. Ja podzielam z braćmi zdanie, że podstawą stolicy Bożej jest sprawiedliwość, ale nie wolno nam przesadzać, że ten przymiot sprawiedliwości Bożej, a to Pan Bóg nie tylko posiada jeden przymiot, ale że jeszcze posiada trzy inne przymioty. Sprawiedliwość, mądrość, miłość i moc. Posiada jeszcze te inne trzy przymioty i wspólnie posiada cztery. I te cztery przymioty idą zawsze w całym boskim planie ze sobą. Od początku do końca. I jeżeli ktoś z braci, a podkreśla sprawiedliwość Bożą tylko dlatego, żeby od drugich żądać sprawiedliwości, żeby na to robić nacisk, to niech przyjmie do wiadomości, że gdyby Pan Bóg według sprawiedliwości z nim postąpił, to on by nie żył. Ktokolwiek by chciał za dużo przedstawiać sprawiedliwość Bożą, to niech przyjmie do wiadomości, że gdyby Pan Bóg kierował się tylko samą sprawiedliwością w stosunku do nas ludzi, to myśmy nie powinni żyć. Ani jednego z nas tu nie powinno być na sali. Nasze miejsce było w grobie. Tamśmy się powinni znajdywać i tak mówi boska sprawiedliwość. Tam jest nasze miejsce, bo człowiek zasłużył na karę grzechu. Gdyby tylko Pan Bóg sprawiedliwość posiadał, nie mielibyśmy prawa do zmartwychwstania. Umarlibyśmy śmiercią wieczną i nie byłoby nadziei, że kiedyś my powstaniemy albo rodzaj ludzki. Gdyby Pan Bóg kierował się samą sprawiedliwością, nie byłoby mowy o nagrodzie dla Kościoła. Nigdy nie byłoby wysokiego powołania, bo Pan Bóg to zrobił z wielkiej litości łaski swojej. A nigdy tego nie oparł na podstawie sprawiedliwości, tylko na podstawie dobroci i łaski swojej. Łaska w języku polskim to jest to, co nam się nie należy, na co nigdy nie zasłużymy, a to od kogoś otrzymamy. To jest wielka łaska Boża. I dlatego proszę braci, nie podkreślajmy zbyt mocno o drugich, nie żądajmy sprawiedliwości, wiedząc, że my sami jesteśmy grzeszni i niesprawiedliwi. Dlatego bardzo pięknie, chociaż zgadzamy się, że sprawiedliwość jest podstawą charakteru Bożego i byłoby bardzo dobrze, gdyby sprawiedliwość była podstawą naszego charakteru. Ale tak nie jest. Proszę braci, nieraz nawet tacy bracia, którzy mówią, że drudzy powinni być sprawiedliwi i żądają od nich sprawiedliwości, a są najbardziej niesprawiedliwi w zgromadzeniu w stosunku do drugich. Sami mówią o sprawiedliwości, mają ją na ustach, a potrafią obmówić kogoś, potrafią obczernić kogoś, potrafią złe i dobre intencje w złym świetle przedstawić cudze, potrafią je przekręcać, a mówią, że bronią sprawiedliwości. Największą krzywdę mogą uczynić w imię sprawiedliwości. Nie wolno nam tego robić. Dlatego proszę braterstwa, my chociaż sprawiedliwość jest podstawą, ale miłość, miłosierdzie jest wyżej, ponad sprawiedliwość. I pamiętacie, wierny sługa zaleca, że sprawiedliwość to jest tak tą szklankę, którą trzymam w ręce, że gdybym od kogoś pożyczył pełną szklankę, na przykład cukru, to mam ją pełną oddać, prawda? Tak mówi sprawiedliwość. Ale czy tylko tak mamy postępować jako chrześcijanie? Nie, proszę braci. Wolno nam jest co innego zrobić. Jeżeli pożyczę od kogoś szklankę cukru, a jestem chrześcijaninem i zobaczę jeszcze, że to jest może biedna rodzina, to wcale sprawiedliwość nie zabrania tego, żebyśmy coś zrobili. Że jeżeli mamy pełną szklankę oddać, to najpierw wstrząśniemy jeszcze, ubijemy kilka razy, a później jeszcze dosypiemy i dopiero oddamy. Wolno jest zrobić. I Panu Bogu takie charaktery bardziej się podobają, którzy nie tylko kierują się jałową, suchą literą sprawiedliwości, ale gdzie się miłość przebija. To jest wyższy przymiot. I proszę braterstwa, pamiętacie bardzo pięknie w cieniach przybytku. Gdy pamiętamy cienie przybytku, badaliście może, to sprawiedliwość Boża jest w złotej tafli pokazana. I dwa cheruby, którzy stali, a trzymali, mieli ręce swoje wyciągnięte, chcieli czynić coś, działać, skrzydła mieli wzniesione do lotu, to te dwa cheruby nachylały się na dół i patrzyły na dół. Spoglądały, czy sprawiedliwości stało się zadość, czy można już biec, czy można spieszyć z pomocą i działać. Bardzo ładna nauka. Ta złota tafla przedstawia nam sprawiedliwość Bożą. A do tej złotej tafli z jednej sztaby były wykute te dwa cheruby. Co nam to pokazuje? Że sprawiedliwość nie może być oddzielona od miłości. Ona musi być w jednej tafli, jak gdyby. Musi iść w parze z miłością, z mocą i z mądrością. Tego się nie da oddzielić. Ich pokochać tylko samą taflę, a przymioty oddzielić na bok. Nie, to była jedna tafla. To jest jedna całość i trzeba wspólnie kochać te przymioty. I teraz mamy powiedziane, że najwyższy kapłan, kiedy wchodził, to teraz maczał palec we krwi w dniu pojednania i kropił. I kiedy krople krwi padły teraz w rodzaju krzyża, pamiętacie, że powiedzianym było, miał kropić nad ubłagalnią i przed ubłagalnią, czyli miał robić znak krzyża. A więc jeżeli znak krzyża z kropli krwi był widoczny na złotej tafli, to znaczyło, że teraz kapłan może działać. Że Bogu się więcej spodobał i może być z błogosławieństwem dla narodu. Proszę braterstwa, bardzo piękna myśl, pokazana również dla nas, że my mamy nieraz spoglądać i mamy tak postępować, co jest zgodne ze sprawiedliwością. Ale to nie znaczy, że mamy się nie wznieść wyżej ponad sprawiedliwość. I w cherubach, którzy wznosili się ponad taflą, jest bardzo pięknie pokazane, że chrześcijanin ma się wznieść wyżej ponad sprawiedliwość. Tak, mamy powiedziane w Mannie 24 stycznia dla tych braci, którzy by chcieli samą sprawiedliwość miłować, a nie wznieśli się wyżej, tylko pozostali przy złotej tafli, to wierny sługa zaleca, żeby się wznieść wyżej. Mówi tam tak, 24 stycznia. Miłosierdzie i prawda niech Cię nie opuszczają. Uwierz je u szyi Twojej. Napisz je na tablicy serca Twojego. Tu jest tekst z manny o miłosierdziu. Wy wiecie o tym, jakich byśmy spotkali więcej wierszy. Pismo Święte bardzo dużo mówi na temat miłosierdzia, na temat miłości. To są piękne przymioty, do których my się tylko możemy odwoływać, bo sprawiedliwość Boża mogłaby nas potępić. A tylko są te inne przymioty, które za nami orędują. I teraz wierny Sługa tłumaczy tak. Chociaż sprawiedliwość jest pierwszym zarysem prawa miłości, to nie jest jeszcze wszystkim, czego miłość wymaga. Ona bowiem wymaga, byśmy się wznieśli ponad ścisłą sprawiedliwość i aby miłość nasza pobudzała nas do okazywania miłosierdzia i przebaczenia. Nie wystarczy miłować sprawiedliwość. Trzeba wznieść się wyżej i pokochać miłosierdzie i dobroć. Przy okazywaniu miłosierdzia naśladujemy miłość Bożą. Stąd w naszym postępowaniu z drugimi, którzy podobnież jak i my są niedoskonałymi i upadłymi, powinniśmy pamiętać nie tylko o tym, aby być sprawiedliwymi względem nich. Bo proszę braci, w postępowaniu z naszymi braćmi i siostrami mamy być sprawiedliwymi. Nie wolno przekręcać ich intencji. Nie wolno przedstawiać ich w złym świetle. Nie wolno im szkodzić. To sprawiedliwość zebrania. A miłość będzie gwałtu krzyczała. Bo sprawiedliwość już to zabrania czynić. A nieraz my sprawiedliwość mamy na ustach. Potrafimy skarżyć, to znaczy w tym znaczeniu potrafimy szkodzić braciom. Potrafimy przekręcać ich intencje. Potrafimy w złym świetle ich przedstawiać. A mówimy, że nam o sprawiedliwość chodzi. O proszę braci, to by było dalekie od nas. Stąd w naszym postępowaniu z drugimi, którzy podobnie jak i my są niedoskonałymi i upadłymi, powinniśmy pamiętać nie tylko o tym, aby być sprawiedliwymi względem nich, lecz w dodatku mamy być miłosiernymi, wspaniałomyślnymi i łaskawymi. Powinniśmy być tolerancyjnymi, łagodnymi w stosunku do drugich. Dlatego są bracia, którym się bardzo te ostatnie słowa nie podobają. Te pierwsze słowa, które mówią o sprawiedliwości, podobają im się. Ale jak dojdą do końca manny, to czują niechęć do tego, co zaleca wierny sługa, że nie tylko sprawiedliwość, ale względem obcych mamy w dodatku być miłosiernymi, wspaniałomyślnymi i łaskawymi. Nawet dla niewdzięcznych, byśmy tak postępując mogli stać się dziećmi Ojca naszego, który jest w niebiesie. Jak pięknie tłumaczy, że mamy się wznieść wyżej ponad ścisłą sprawiedliwość. Dlatego proszę braci, jak to jest z tą sprawiedliwością pomiędzy nami? Jak ona często w praktyce wygląda? Słyszałem taki przykład, nawet czytałem go w książce. W tej książce, którą wczoraj braciom wspomniałem, Henryka Sienkiewicza, autora polskiego powieściopisarza, który napisał książkę pod tytułem W pustyni i w puszczy. To kiedy pisze o tym Stasiu i Nel, to również opisuje moment taki, że Stasiu chciał Murzyna nawrócić na chrześcijanina. Chciał z niego zrobić chrześcijanina. I kiedy ten Murzynek mu całkowicie zaufał, usiadł jego nóg, to on mówi, wiesz co, ja bym chciał, żebyś ty został chrześcijaninem. A że Stasiu był katolikiem, więc zrozumiał, że trzeba go pokropić wodą. No więc zabrał kilkanaście kropel wody, polał mu na głowę i mówi, że od tego czasu, dnia dzisiejszego, już jesteś chrześcijaninem. Murzynek kiwnął głową, że się zgadza. Ale mówi, to nie wystarczy. Kali, nazywał się Kali ten Murzynek, żebyś ty tylko, mówi, przez polanie wody był chrześcijaninem. Ja ci teraz muszę wytłumaczyć zasadę. Co to znaczy być chrześcijaninem? Co to jest dobro, a co to jest zło? Żebyś się tym mógł kierować w życiu. I mówi, pamiętaj, Kali, że zasadą jest naszą, że musisz rozróżniać pomiędzy dobrym a złym. To jest zasada, od niej nie wolno odstępować. I mówi, ja ci teraz wytłumaczę, co to jest dobro. Dobro to jest to, jeżeli ty, Kali, dałbyś komuś krowę. A ten człowiek był biednym. On ci będzie bardzo wdzięcznym za to. Uczyniłeś dobrą rzecz. To jest dobro. I odwrotnie, Kali. Gdyby ktoś tobie ofiarował krowę, dałby ci ją, to jest dobro. Zrozumiałeś, Kali? Kali kiwnął głową, tak, Kali zrozumieć. To jeszcze jedno. Co to jest zło? Jeżeli byś ty natomiast zabrał komuś krowę, a on jeszcze był biednym człowiekiem, a ty byś mu ukradł w nocy, zabrał mu, on będzie płakał rano, to jest zło. Nie wolno ci tego czynić. I gdyby tobie ktoś zabrał krowę, wziąłby ci ją, a niespodziewanie i żal by ci było tego, to to jest zło. Tego nie wolno czynić, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Zrozumiałeś, Kali, zasadę. Jaka jest, co to jest dobra, co zło? Kali się uśmiechnął, pokazał swoje białe zęby i mówi, Kali zrozumiał. To Stasiu mówi, powtórz. Więc Kali odpowiada tak. Kali zrozumieć, że jak Kali komuś weźmie krowę, to to jest dobro. A jak Kali mu zabrać krowę, to to jest zło. Kali zrozumieć tą sprawę. Proszę braci, tak Kali zrozumiał zasadę chrześcijaństwa. I często tak bywa pomiędzy nami. Że jak my komuś zabieramy krowę, a zabieramy cudze dobre imię, to zdaje nam się, że to jest dobro. My bardzo dobrze postępujemy. Ale jak nam by kozę zabrali, to będziemy krzyczeć, jak wielka niesprawiedliwość nam się dzieje. Jakie zło ktoś nam popełnia. I dlatego na ten temat wierny sługa bardzo pięknie tłumaczy, jak mamy rozumieć sprawiedliwość. Na 725 stronie, w szóstym tomie, podręcznik szósty tom, 725 strona, tam jest bardzo piękna myśl wiernego sługi, jak my sprawiedliwość mamy pojmować. Ja nie będę mógł, braciu, odczytać całości, ale odczytam tylko wyjątki. Bracia powinni prędko nauczyć się, tak ze Słowa Bożego, jak i z przykładu starszych, że nie powinni wtrącać się w sprawy innych braci, ani rozprawiać zbytnio o drugich. Niech pamiętają o przykazaniu boskim, nikogo nie lżyj. Wtrącanie się w nie swoje sprawy i rozmawianie o prywatnym życiu drugiego, a nawet myślenie o cudzych sprawach, z którymi nie mamy bezpośredniego związku, prowadzi często do obmawiania, powoduje złość, niezgodę, nienawiść i różne uczynki ciała i diabła. Często małe ziarno po twarzy zapuszcza gorzkie korzenie niezgody, przez którą wielu popada w błąd. Wszyscy mający nowego ducha, nowy umysł wiedzą, jak haniebnym jest to zło, więc powinni być pod tym względem dobrym przykładem u siebie w domu i u sąsiadów. Umysł światowy może rozpoznawać, że morderstwo jest czymś złym, że rabunek też jest złym, ale trzeba wyższego pojęcia sprawiedliwości, żeby zrozumieć, że potwarz jest zabijaniem cudzego charakteru, a kradzenie dobrego imienia bliźniego zawsze rabunkiem. Słusznie powiedział ktoś z poetów, kto kradnie mój worek, kradnie głupstwo, ale kto oczernia moje dobre imię, kradnie to czego, co nie wzbogaca go, ale mnie zostawia naprawdę ubogim. Jakie prawdziwe są te słowa wiernego sługi. Proszę braci, jak my często źle postępujemy w tej sprawie. Dlatego, gdyby się zdarzyło, żeby któryś brat gościł w naszym mieszkaniu, a myśmy położyli $5 na stole i on nam zabrał te $5, ukradł nam, to ja myślę, że gdyby taki brat przyszedł do zboru i wam wszystkim powiedział o tym, że $5 mu któryś brat zabrał i że on to jeszcze może potwierdzić dowodami, że mu wziął, że ma dowody na to, to my byśmy wszyscy podnieśli, zdaje się, ręce do góry, żeby go wyrzucić od nas. Żeby go nie uznać za brata, bo rzeczywiście to jest bardzo zły brat. Ale jak nam ktoś nie weźmie $5, ale jak nam zabierze więcej jak 1000, kiedy nam zabierze dobre imię, przekręci nasze intencje, obczerni nas, to nie wyłączamy za to. Na to jesteśmy tolerancyjni i bardzo wyrozumiali. Tak, tak wygląda biedna sprawiedliwość. I znam braci, którzy jak są wrogo do kogoś nastawieni, to widzą w nim samo zło. A nieraz powtarzają oszczerstwa, powtarzają kłamstwa. Dlatego i tak jak dowiedziałem się, kiedy bracia sobie w Ameryce, a podali bratniom rękę nawzajem, a podali sobie dłoń, żeby więcej nie występować jako dwie grupy, ale przebaczyć sobie i zapomnieć, jak niektórzy, nierozwinięci w prawdzie, umieli przekręcać ich intencje. Byli tacy, którzy tłumaczyli, że brat Tabaczyński dlatego doprowadził do połączenia i zdążał w tym kierunku, bo chciał, żeby więcej numerów straży wychodziło. Chciał mieć więcej prenumeratorów, a więc na tym mu bardzo zależało, żeby się powiększyło to grono. Chociaż ani centa nie miał na żadnej straży, ale chciał jakby gdyby satysfakcję miał, żeby więcej tych numerów było. Proszę braci, jakie to jest przekręcanie faktów, naciąganie sprawy. Nie pytamy się tego brata, czy on tak chciał, tylko my tak się domyślamy. A jak my się tak domyślamy, to na pewno mamy rację. Były jeszcze inne kłamstwa. tak niskie, proszę braci, że mi nie warto je wymieniać. Spotkałem nawet po drodze jednego z braci, który był przeciwny połączeniu. Kiedy zaczął mi robić wyrzuty, to mówi, że pomiędzy braćmi połączonymi w Ameryce są tacy, którzy za pogrzeb to pieniądze biorą. Za dolary pogrzeb odprawią komuś. Żeby na pogrzebie usłużyli, to robią za pieniądze. I ja wtedy, dlatego znając szósty tom, kiedy brat Russell zabrania powtarzania oszczerstwa, kiedy się nie sprawdzi, zapytałem się tego brata, czy brat może mi nazwisko podać tego brata. Powiedział, że tak, choć się zaczerwienił wtedy. A ja mówię, nie tylko nazwisko, ale teraz brat nie musi dać dowody na to, że on bierze pieniądze za pogrzeb. Niech mi brat da jasne dowody. Ja tego żądam. A on wtedy mówi, że tak słyszałem, tak mi drudzy mówili. O, proszę braci, brat Russell w szóstym tomie mówi tak. Wstyd! Wstyd! I jeszcze raz wstyd, żeby coś słyszeć, jakieś kłamstwo, oszczerstwo i powtórzyć je drugiemu. Wstyd! Jeżeli nie sprawdzimy, nie zapytamy się któregoś brata albo siostrę, czy to jest prawda, a powtarzamy drugiemu. Wstyd! Że się możemy zapominać tak jak o chrześcijanie. Jak odczytałem to z szóstego domu, to on dostał czerwone rumieńce, a ja teraz mówię, to jest, bracie, bezczelne kłamstwo. Ja znam tego brata. Czasem może się zdarzyć w Ameryce, że jeżeli kogoś zaproszą na pogrzeb do usługi, a to po skończonym pogrzebie bracia ofiarują mu parę dolarów za to, że na podróż wynałożył. Ale jeżeli był zaproszonym kaznodzieją, mówcą, a nie chcieli, żeby był dla nich ciężarem, a dali mu parę dolarów, to nie jest przestępstwo. Jeżeli ten brat jeszcze zgodził się przyjąć. I znacie wiele charakterów braci, co nawet nie przyjmą. A jeżeli komuś nie jest ciężarem, a przyjął od kogoś, to nie jest żadne przestępstwo. Pamiętamy, gdzie apostoł Paweł bronił stanowiska nieraz nawet tej sprawy, gdzie mówił, że wołowi młócącemu, czego nie zrobisz, nie zawiążesz gęby. Że jeżeli ktoś by nawet pracował przy Ewangelii, a skromnie żył z Ewangelii, to nie jest przestępstwo. Dlatego proszę braci, ale są charaktery dokuczliwe. Potrafią cudze intencje przekręcić, w złym świetle przedstawić, żeby tylko komuś szkodzić. I nieraz tacy ubierają na siebie płaszcz obrońców sprawiedliwości. Że im chodzi o sprawiedliwość. Dlatego umiłowani bracia i siostry, nie dajmy się zwieść temu. Pamiętajmy, żeby się kierować sprawiedliwością, ale zacną sprawiedliwością. Taką, jak nas naucza Biblia. Jeszcze odczytamy sobie, że bardzo piękne myśli są na punkcie sprawiedliwości zalecane w Biblii. Ja odczytam braterstwu, w jaki sposób Pan Bóg mógł być sprawiedliwym, a zbawić nas grzeszników. Jak to może być, żeby On święty i doskonały, sprawiedliwy bez grzechu, który nigdy grzechu nie popełnił, a mógł nas uznać za synów swoich? O, proszę braci, to się nazywa filozofia. To jest bardzo głęboka nauka i pewien uczony człowiek, profesor Uniwersytetu w Ameryce, bardzo ładnie ten przedmiot przedstawił. Kiedy na parlamencie religijnym występował w Ameryce, który się kiedyś odbył, to brat Russell w czwartym tomie umieścił jego mowę pod tytułem Obrońcy wiary. Że pomiędzy tymi profesorami, którzy chcieli pójść na kompromis i połączyć chrześcijaństwo z pogańską religią, byli tacy, którzy się temu sprzeciwiali. Nie zgadzali się na to. Protestowali. I jeden profesor, jak pięknie, proszę braci, wytłumaczył, w jaki sposób Pan Bóg może zbawić grzesznika. On jest święty, a grzesznik jest czarny jak ziemia. W jaki sposób Bóg go może uznać za swoje dziecko? Jak on to pięknie przedstawił. Ja z braku czasu nie będę Wam odczytywał całości jego przemówienia. Ono jest bardzo piękne, bardzo w wysokim stylu napisane, ale odczytam Wam tylko niektóre zdania. Chrystus uznany jest przez Boga jako, jak mówi, jego Syn. Zasługa jego posłuszeństwa oraz uwielbiona godność jego ofiary zarówno są przystępne dla wiary ludzkiej. Grzesznik pokorny, żałujący i świadomy swojej nicości przyjmuje Chrystusa jako swego Odkupiciela, swojego pośrednika, swego Zbawiciela i wierzy po prostu w Niego, ufając Jego zapewnieniom i obietnicom opartym na Jego pojednawczym pośrednictwie, a w zamian otrzymuje od Boga jako dar miłości wszystkie dobrodziejstwa wynikające z pośredniczącego dzieła Chrystusowego. To jest sposób Boży, do osiągnięcia szczytu przebaczenia i zadośćuczynienia. Tym sposobem Bóg jest sprawiedliwy przy równoczesnym usprawiedliwieniu grzesznika. Tu właśnie objawia się tajemnica mądrości boskiej. Na tym wspaniałym przykładzie to stanowi serce Ewangelii. Drży ono tajemną miłością, pulsuje pełnią boskiego uzdrowienia. Wznosi ono żywotne stosunki do ogólnego planu rządu. Wlewa ono jednak żywą krew w żyły ogólnej historii i daje chrześcijaństwu jego wysoką żywotność i trwałość oraz moc. Bardzo pięknie tłumaczy, w jaki sposób grzesznik, biedny grzesznik, może pojednać się z Bogiem Najwyższym. I proszę braci, odczytam wam kilka tekstów manny, gdzie pięknie zaleca wierny sługa, jak mamy być sprawiedliwymi w stosunku do drugich. W mannie 12 lutego jest bardzo piękny komentarz, gdzie jest powiedziane tak: cierpliwość niech ma doskonały uczynek. A komentarz do tego jest taki: bez cierpliwości najmniejszego nie można uczynić postępu. Żadna z cnót nie przyozdabia tak pięknie charakteru chrześcijanina jak cierpliwość. Ona zdobyła sobie uznanie świata i oddaje chwałę Bogu, który jest źródłem wszelkich łask i dobrodziejstw, którego prawda daje natchnienie do tej cnoty. Cierpliwość jest to pokora, mogąca wiele i długo ponosić przeciwności, usiłująca przeciwstawić ludzkim niedoskonałościom i słabościom, troskliwie starająca się odzyskać boskie błogosławieństwo. Jest ona powolną do gniewu, a obfita w miłosierdzie. Bardzo piękny komentarz. Powolni do gniewu, a obfici w miłosierdzie mamy być. Prędką do szukania drogi prawdy i sprawiedliwości, jako też gotową do postępowania po tej drodze, pomna na swoje niedoskonałości, a względna na niedoskonałości i braki, słabości, ułomności innych. O, kochać sprawiedliwość to potępiać niesprawiedliwość w sobie, być surowym dla siebie, a łagodnym, wyrozumiałym dla drugich. Tak mamy sobie rozwinąć sprawiedliwość, żebyśmy, jeżeli przyjdziemy, dowiemy się coś złego o bracie albo siostrze, to najpierw zarzućmy płaszcz miłosierdzia. Może on tak nie chciał, może on tak nie myślał, może on tak nie jest złym. Tak mamy mieć wyrobioną miłość do braci i sprawiedliwość, że wtedy będziemy miłować sprawiedliwość. A natomiast wolno nam karać samych siebie. Wolno nam być, żebyśmy byli surowymi dla siebie. Ale bądźmy szczerzy, proszę braci. Czy tak, czy nie jest czasem odwrotnie? Że dla siebie to jesteśmy łagodnymi, miłosiernymi, dobrymi, a dla drugich jesteśmy surowymi i wymagającymi od nich. Czy nie jest tak? Pamiętam jeden tylko wypadek w Polsce, gdzie, proszę braci, jedna ze sióstr była bardzo surową dla siebie. Chociaż ja bym tej metody wam nie zalecał. Bo znów można przesadzić na punkcie nawet surowości dla siebie. Słyszeliście o tym, że w kościele katolickim są jeszcze biczownicy, co biczują w klasztorze swoje ciała. No oni znęcają się nad sobą. Głodują, zakładają głodówki, biją nawet swoje ciało rzemieniami. Kiedy służyłem w wojsku obok Warszawy, to jeden z oficerów chciał mnie zabrać. Czas nam tylko nie pozwolił, żebyśmy poszli do tego klasztoru i zobaczyli tych biczowników. No więc oni są bardzo surowymi dla siebie. Proszę braci, ale to nie jest jeszcze szczyt doskonałości. Chociaż można podziwiać, że są tacy ludzie, co są surowymi dla siebie, a łagodnymi dla drugich. Tylko że i tam można przesadzić. Pamiętam jedną siostrę, kiedy po skończeniu jednego zebrania ktoś z braci służył na temat obmowy. Jaki to jest straszny grzech. Jak go się szczec należy, to ta siostra sobie postanowiła, że nie będzie obmawiać. Ale kiedy zdarzyło jej się, że tego samego dnia, a jeszcze kogoś obmówiła, o kim się źle wyraziła do drugiej, to przyszła do domu i żyletką do lustra nacięła sobie język. A więc starała się samą siebie tak ukarać, dlatego że jej język się wyrwał i posunął za daleko. Proszę braci, to była za surowa kara. Dlatego wy wiecie o tym, że człowiek jest takim biednym stworzeniem, że chociażby nawet uciął ten język tego najgorszego członka, co jest w naszym ciele, to jeszcze by myślami grzeszył. Co wtedy z mózgiem zrobić? Dlatego umiłowani braci i siostry, ja nie zalecam tej metody, ale podziwiam, że spotykamy tylko rzadkie jednostki,
co by byli surowymi dla siebie, a łagodnymi byli dla drugich. Tu jest tak, mówi wierny sługa. Będą tacy prędcy do szukania drogi prawdy i sprawiedliwości, jako też gotowi do postępowania po tej drodze. Pomni, czyli będą pamiętać na swoje niedoskonałości, a będą względni na niedoskonałości, słabości, ułomności innych. Mamy do tego stopnia się prawdzie rozwinąć, żebyśmy sobie nie mogli przebaczyć. Dla siebie, żebyśmy byli surowi, a dla drugich bądźmy wyrozumiali i łagodni. Wtedy tylko będziemy mogli żyć we wzajemnej, braterskiej społeczności. Czy sprawiedliwości mamy się domagać od drugich braci? Gdybyśmy czasem spotkała nas niesprawiedliwość, to czy mamy się domagać tego? W Malmie 27 lutego jest odpowiedź. Czy mamy natarczywie żądać od drugich, żeby byli wobec nas sprawiedliwymi? O, proszę braci, skromność, umiarkowanie wasze niech będzie wiadome wszystkim. Teraz wierny sługa tłumaczy. Zwróćcie uwagę na ten tekst, który będę czytał, bo ja was się zapytam. Czy tu jest dobrze w Magnie napisane, czy jest źle? Wyraz grecki, z którego przetłumaczono skromność, czyli umiarkowanie, oznacza właściwie słuszność. Jednak nie oznacza zbyt natarczywego domagania się przynależnych praw. Proszę zwrócić uwagę, miłosierdzie i łagodność są to przymioty, której się wymaga od członków ciała pomazańca pańskiego. O ile to możebne, wymaganą jest także wierność w wypełnianiu wszystkiego, czego od nas wymaga sprawiedliwość. Proszę zwrócić uwagę. W stosunku do innych powinniśmy rządzić się miłosierdziem, nie domagając się sprawiedliwości, dlatego abyśmy mogli stać się dziećmi naszego Ojca. Zwracałem uwagę w Mannie, dlatego że, proszę braci, w polskiej Manna, w którym mamy inne wydanie, jest błąd. Tego błędu w Mannie brata Tabaczyńskiego nie ma. Tu jest powiedziane tak. W stosunku do innych powinniśmy rządzić się miłosierdziem, a w polskiej Mannie jest dalej powiedziane tak. Domagając się sprawiedliwości dlatego, abyśmy mogli stać się dziećmi Ojca naszego. Coś tu nie gra, prawda? Coś jest nie w porządku. Dlatego w waszej Mannie, którą mam przed sobą, jest dobrze powiedziane. Nie domagając się sprawiedliwości. A w polskiej Mannie mamy powiedziane domagając się sprawiedliwości. I trzeba było wziąć ołówek do ręki. Mnie zaraz nie pasowało od początku, że tu jest coś nie w porządku. Bo Ojciec nasz niebieski jest dobry dla kogo? Tylko dla dobrych czy i dla złych? Jest dobry i dla złych. A więc jeżeli mamy być podobni Ojcu Niebieskiemu, to mamy się nie domagać sprawiedliwości. A właśnie tu jest to powiedziane. Tylko w polskiej Mannie jest powiedziane, że mamy się domagać sprawiedliwości. Pamiętacie wiersz, że Bóg spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Proszę braterstwa, dobrze, że ludzie chmurami nie kierują. Gdyby tak jeszcze obłokami kierowali, to byśmy zobaczyli, na ile kraj i państw deszcz by wcale nie padał. Dlatego, żeby jeszcze to w ich mocy było. A ja nie wiem nawet, gdyby tam Pan Bóg dał nam taką moc, jako badaczom Pisma Świętego. Żebyśmy, gdzie my się będziemy modlić, to tam było błogosławieństwo Boże. A gdzie my za kim się nie będziemy modlić, to żeby nie było. To byście zobaczyli też, jakby się nieraz działo. Dlatego, jakbyśmy nieraz byli podobni do tych uczni, co zamiast deszczu, to byśmy powiedzieli, żeby ogień spadł na tamto miejsce, a żeby wszystkich zabił i zniszczył. Takim jest nasz duch i tak biedni jesteśmy w sprawiedliwość w naszym ziemskim postępowaniu. Dlatego, że jesteśmy, proszę braci, niesprawiedliwi sami. Jesteśmy grzeszni. Nie wolno nam jest kogoś potępiać w życiu. Są bracia, którzy twierdzą, że gdy będziemy miłować sprawiedliwość, to jak zobaczymy brata w upadku, w słabości albo w grzechu, to powinniśmy to piętnować. O, bo oni sprawiedliwość miłują. To jest błędna myśl. I tutaj chcę braciom znowu zwrócić uwagę, że w Mannie 2 lipca jest ostrzeżenie przez brata Rosla, że on taki charakter nie ceni. On tego nigdy nie zalecał. To musi ktoś biedny robić. 2 lipca w Mannie jest powiedziane tak. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. Gdy nas prześladują, znosimy. Jeżeli ktoś jest pilnym uczniem w szkole Chrystusowej, to wkrótce zauważy, jak doskonałe prawo wolności, prawo Chrystusowe rozpoznaje myśli i pragnienia serca. pozna także, że nienawidząc wszelki grzech i niesprawiedliwość, nie można potępiać grzeszników popełniających zło. O, proszę braci, nie można potępiać grzechu na równi z grzesznikiem. Trzeba zrobić rozdział, a nam się te rzeczy często w jedno zlewają. Tak grzech, jak i grzesznika, a często to nam się w jedno zlewa, jeżeli nie będziemy rozumniętymi chrześcijanami. Mówi tak wierny sługa: nie można potępiać grzeszników popełniających zło, a jednocześnie posiadać w sercu doskonałą miłość Bożą. Zwróćcie uwagę, ktoś z braci może powiedzieć: proszę brata, ja się oburzam na zło, bo sprawiedliwość miłuje. Jeżeli nawet mówię źle o niektórym bracie, to z gorliwości dlatego, że ja kocham sprawiedliwość. Nie można, bracie, miłować albo nienawidzieć grzeszników. Nie można nie lubić grzeszników, a mieć w sercu miłość rozwiniętą. To się nie da. Dlatego jeżeli my będziemy mieć miłość w sercu, będziemy mieć ją na ustach. To się okaże w sympatycznym podejściu do kogoś. Prawdą jest, że gdyby ktoś w cudzołóstwie trwał, gdyby dopuścił się tego grzechu i trwał w takim stanie, to my nie będziemy go tak miłować jak statecznego brata albo siostrę. Ale my, proszę braci, na ulicy nie odepchniemy go. Jeżeli podejdzie do nas, powie nam dzień dobry, a będzie chciał kilka słów z nami zamienić, my przystaniemy. I owszem, jeżeli mamy na niego wpływ, to mu powiemy: słuchaj, jednak droga twoja nie jest właściwa. Pamiętaj, jesteś zapoznany z prawdą, ze Słowem Bożym, a Biblia mówi, że w grzechu mamy nie trwać. Mamy z grzechem zerwać. Mamy w ten sposób odnosić się. Ale nie wolno jest kogoś poniżać, obmawiać, pokazywać naszą wyższość. Jeżeli zauważymy, że z jakiej bądź przyczyny wyraża się w nas gorzkość lub nienawiść względem naszych nieprzyjaciół, to powinniśmy takie uczucia zwalczać tak długo, aż się odniesie zupełne zwycięstwo. Żeby nie wyrodziło się w nas coś takiego, co byłoby przeciwne nauce naszego mistrza, który powiedział: miłujcie nieprzyjacioły nasze. Jeżeli w nas rodzi się gorzkość w sercu, o, proszę braci, serca nikt nie czyta, tylko my sami je znamy. Dlatego są osoby, co jak tylko spojrzymy w ich stronę, to już mamy dosyć. Dlatego odwracamy głowę zaraz z miejsca w drugą. Nie wolno tego robić. Dlatego słyszałem o tym, że jeżeli pomiędzy braćmi czasem przestanie być serdeczna atmosfera, to na ulicy nawet jak gdyby siebie nie widzieli. Idą naprzeciw do siebie, a kiedy mają parę kroków, to każdy się w inną stronę obraca. Niech tacy bracia nie kłamią, albo siostry, że mają miłość w sercu. To będzie tylko kłamanie. Nie oszukujmy się. Dlatego jeżeli nie będziemy mieć nienawiści, to spojrzymy bratu w oczy. Powiemy mu sympatycznie dzień dobry. Podamy mu dłoń. I chociażbyśmy się nie zawsze zgodzić mogli, ale potrafimy po przyjacielsku porozmawiać. Dlatego nie będziemy się wrogo uspasabiać do siebie. Ale jeżeli sama głowa leci nam w drugą stronę, to jest coś nie w porządku z naszym sercem. Dlatego nie powinniśmy oszukiwać samych siebie. Nie można potępiać grzeszników, a wmawiać sobie w sercu, że my jesteśmy w porządku, że mamy miłość w sercu braterską. Oszukujemy tylko, samych siebie i zwodzimy. Biblia, że jesteśmy niedoskonali, to zabrania nam sądzić jeden drugiego. Pamiętacie? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I gdyby nam w życiu przypadło pomylić się, albo na punkcie miłości, albo na punkcie sprawiedliwości, to ja znam charaktery, co mówią, że oni wolą miłować sprawiedliwość. Czy ci bracia mają rację? Gdyby nam się przyszło pomylić w życiu, albo być zbyt surowym dla kogoś, albo być zbyt łagodnym, który wy byście wybrali przykład? Ten pierwszy czy ten drugi? No, ja odczytam braterstwu. Bardzo pięknie. Jeżeli znajdę na poczekaniu, mam w notesie niektóre złote myśli odpisane brata Rosła. Jak on radzi, jak mamy postępować? I proszę braci, w moim notesie, kiedy takie złote myśli zanotowałem sobie niektóre, to coś na temat miłości też mam powiedziane. Dlatego, że mi się ta myśl bardzo spodobała, brata Rosla, który wyraża się na ten temat, to ja ją spróbuję na poczekaniu odnaleźć i może mi się uda bracią na głos przeczytać. Tam wierny sługa tłumaczy tak. Czy warto się jest pomylić na punkcie miłosierdzia czy też na punkcie sprawiedliwości. A może będę mógł wam odnaleźć, jeżeli teraz nie zdążę po zebraniu. W notesie tam mam mieć z jednej straży odpisaną, gdzie brat Russell wyraża się w ten sposób. Ja myślę, że brat Sabaczyński tą myśl bardzo dobrze pamięta. A ja, proszę braci, w notesie będę miał łatwo ją odnaleźć, bo zapisałem ją czerwonym atramentem. Używam czarnego atramentu, ale że mi się spodobała, to użyłem czerwonego i wiedziałem jeszcze, że na tym punkcie bardzo często my lubimy błądzić. I dla siebie samego napisałem czerwonym atramentem, żeby tą myśl lepiej mi w pamięci utkwiła, żebym na nią mógł sam zwracać uwagę i zachęcać do tego braci. Tam brat Russell tłumaczy tak. Gdyby nam się przyszło pomylić w życiu, na punkcie sprawiedliwości, ścisłej sprawiedliwości, albo na punkcie dobroci, łagodności, to mówi, pomylmy się lepiej 100 razy na punkcie miłosierdzia, jak raz na punkcie zbyt surowej sprawiedliwości w osądzeniu kogoś. 100 razy, nie 10, nie 20, użył śmiało swego pióra 100 razy. Dlatego proszę braci, bądźmy takimi. Pomylmy się lepiej 100 razy na punkcie miłosierdzia, jak raz niesprawiedliwie podejrzeć brata albo go posądzić. Bo jeżeli będziemy niesprawiedliwi, to musimy przeprosić tego brata w przyszłości i Boga, żeby nam przebaczył. Żeśmy zatwardzili nasze serca i byliśmy zbyt surowymi. A jeżeli pobłądzimy na punkcie miłosierdzia, to nam przyjdzie tylko brata przeprosić. Albo raczej Boga. Bo dla brata byliśmy dobrzy. A Bogu możemy tylko powiedzieć, nie pamiętaj nam, Panie, tego, bośmy chcieli być dobrzy, miłosierni dla Niego. Dlatego będziemy mieć mniej do naprawy. A oprócz tego będziemy podobni w charakterze do Ojca Niebieskiego. Proszę braci, ja myślę, że wam w Ameryce nie potrzeba zalecać, mam tu jeszcze zanotowane, aby zwrócić się do rodziców, żeby niezbyt surowo karcili swoje dzieci. Są ojcowie, którzy karają dziecko na podstawie samej sprawiedliwości. Mówią, bracie, dziecko od maleństwa powinno być uczone sprawiedliwości i mówi, ja je karam, jak zasłużę, to mu sprawiedliwą karę wymierzam. To jest błąd. Dziecko ma być nasze karane nie tylko według sprawiedliwości, ale również według miłosierdzia. Dobroć w nas musi przemawiać, kiedy nawet bierzemy zapasek. Jako ostatnią już karę, ostatni rodzaj kary, gdzie byśmy mieli chłostę wymierzyć, a jeszcze brat Russell wszystkim to mnie tłumaczy, że ma to nie być ręka gniewu, ale ręka miłości. Jak to? Jak nas złość opuści, to wtedy dopiero? Tak, jak nas złość opuści, to wtedy dopiero, bo inaczej będziemy niesprawiedliwi. Dlatego chcąc być sprawiedliwym w karaniu dziecka, to ja powiem braciom coś innego. Że jeżeli pojmujemy to, że dzieci nasze, jeżeli nawet mają pewne słabości, to po kim je mają? Prawdę mówiąc, trzeba by w drugim pokoju powiedzieć mąż do żony, że mają po nas. To jeżeli mają po nas nasze słabości, które nam się nie podobają i chcemy z nimi walczyć, to chcąc być sprawiedliwym i sprawiedliwie dziecko karać, to powinniśmy ze 3 razy sobie, a raz dziecku. I znowu 3 razy sobie, a raz dziecku. Wtedy bylibyśmy sprawiedliwi. Ale my, zdaje się, tego byśmy nie chcieli. Dlatego, proszę braci, dlatego nie odznaczajmy się pomiędzy braćmi jako surowi sędziowie. Zapisujmy się jako miłosierni bracia. Dlatego gdyby przyszedł czas, żeby Pan Bóg miał nas sądzić, to pamiętajmy na tekst, o którym Pan Jezus powiedział. Pamiętacie, jak się wyraził? Pan Jezus w jednym tekście powiedział nam, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jaką miarką mierzycie na ziemi, taką wam będzie odmierzona w niebie. I dlatego jak innych sądzicie, tak was osądzą. A więc my w obecnym czasie, w obecnym życiu, umiłowani bracia i siostry, sami szykujemy dla siebie miarkę, którą nas Bóg zmierzy. Jeżeli chcemy, żeby Pan Bóg nas sądził miłosiernie, obecnie na ziemi i łagodnie, miłosiernie w przyszłości, toż przyszykujmy sobie tą miarkę na ziemi. Niech nasza miara, charakteru naszego, będzie miarką miłosierdzia, miarką dobroci. I dla braci naszych zapisujmy się nie jak ten starszy brat syna marnotrawnego, który był zły i nie chciał mu przebaczyć. On go stale pamiętał takim, jakim był ten brat. Mówi, ojcze, on stracił majątek z cudzołożnicami. On go stale chciał pamiętać takim, jak był. A nie chciał patrzeć
jakim jego brat jest. I tak samo, proszę braci, my nie miejmy takiego serca, żebyśmy o niektórych braciach albo siostrach to chcieli zawsze przypominać i pamiętać, jakimi kiedyś byli. Zarzućmy płaszcz miłosierdzia na to i nie odkrywajmy tego. Patrzmy, jakimi są dziś. Jeżeli są szczerzy, serdeczni, to więcej tego nie będziemy pamiętać i nie będziemy wnikać w przeszłość. I jeszcze jedno ostrzeżenie. Kiedy mówimy na punkcie sprawiedliwości, to zwróćmy uwagę, czy bracia, którzy nieraz lubią mocno podkreślać sprawiedliwość, czy nie są nieraz mściwi. Dlatego, że mściwy człowiek, a to potrafi okazywać, że mu o sprawiedliwość chodzi. I słyszeliście czasem takie zdania? Ja mu nie przebaczę, dokąd on najpierw tego nie odda. Dokąd najpierw tego, a tego nie zrobi. Jest słuszną rzeczą domagać się, gdy jesteśmy skrzywdzeni, żeby ktoś nam naprawił sprawę. Ale trzeba się 10 razy sprawdzić samego siebie i zapytać, czy ja mam rację. Albo czy muszę wymagać od niego tego, żeby mi tak oddał. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział o tym słudze, który miał 2 twarze. 2 oblicza miał jeden sługa. Kiedy go Pan zawezwał jego, żeby stanął przed niego i oddał mu dług, a był mu bardzo dużo winien, to uklęknął przed nim i miał pełną twarz miłosierdzia. Panie, przebacz mi, daruj mi dług, bo nie mam za co zapłacić. Nie mam z czego, bądź łaska. Pan się uśmiechnął, zlitował nad nim, mówi, przebaczam ci. I wyszedł z pałacu. Ale zaraz twarz swoją zmienił. On wobec swojego Pana to umiał mieć pokorną twarz. Ale kiedy spotkał swojego dłużnika na drodze, co mu parę groszy był winien, to nie możemy go poznać. Czy to jest ten sam człowiek? Chwycił go pod gardło i dusił go. I mówił mu, jak nie oddasz do ostatniego pieniążka, to zobaczysz, co ci zrobię. Jakże oburzył się ten Pan, kiedy mu o tym słudzy powiedzieli, jak ten jego sługa nikczemnie postąpił niesprawiedliwie, bez serca ze sługą swoim, to mówi, zawezwijcie go do mnie. I mówi, tak, to ja ci tyle długu odpuściłem, darowałem, a ty swojemu słudze nie mogłeś tego przebaczyć paru groszy? Kat, zawierzcie go kaci, zawierzcie go i wykonajcie wyrok śmierci nad nim, bo ten człowiek nie ma, że chodzi po ziemi. I Pan Jezus, kiedy kończy tą przypowieść, to mówi tak, taki Ojciec mój niebieski nie odpuści wam słabości, upadków waszych, jeżeli wy nie odpuścicie ze serc braciom waszym. Pan Jezus tak zakończył tą przypowieść, że w tym człowieku o 2 twarzach to jesteśmy my pokazani. Że przed obliczem Ojca Niebieskiego umiemy wieczorem uklęknąć, prosić Go o miłosierdzie. A jak tylko od modlitwy odejdziemy, to mamy 2 twarz dla naszych braci. Twarz surową, wymagającą, bez miłosierdzia i serca. Nie uznajemy pomyłek. Nie uznajemy, że ktoś nie może oddać. Oddaj i skończone. Musisz oddać, a dopiero wtedy ci przebaczymy. To jest niesympatyczny charakter. Czasem, proszę braci, takie 2 oblicza możemy mieć na zebraniu. Ja byłem świadkiem czasem przy gospodarczym zebraniu, jak bracia sprawę prowadzili. To byłem świadkiem tego, że któryś brat czasami, proszę braci, stanął do modlitwy. I przed gospodarczym zebraniem modlił się tak. Panie, nie sądź nas według sprawiedliwości Twojej, ale według Twego miłosierdzia. I wszyscy powiedzieli amen. Tak zakończyło się wstępne zebranie, czyli początek zebrania. A ten sam brat, który tak się modlił, kiedy przyszła rozprawa w stosunku do któregoś brata i brat przewodniczący się pyta, co mamy przeciwko temu bratu? On mówi, ja proszę o głos. Ho, ten brat ma jeszcze dużo do naprawienia. Nim my mu podamy rękę, nim mu podamy dłoń, to niech odpowie najpierw na to. No to dobrze to odpowiedział. Czy braci już są zadowoleni? Wszyscy mówią, że tak. Jeżeli ten brat przeprasza, to my chcemy przebaczyć. Ale ja, bracie, jeszcze mam. Jeszcze to trzeba wyrównać, nim dopiero mu odpowiemy. I ten sam brat, który w modlitwie swojej prosił, żeby go Bóg nie sądził. Według sprawiedliwości, ale według miłosierdzia. A w stosunku do drugich sprawiedliwości żąda. Tak. I Pan Jezus powiedział, tak i Ojciec mój nie odpuści wam. Nie oszukujmy się, że gdy my będziemy surowymi dla drugich, to będzie Bóg łagodnie z nami postępował. I nieraz charakter, płaszcz sprawiedliwości to ubierają na siebie ludzie mściwi.
Oni w sercu są mściwi, oni są pozbawieni litości, ale oni okazują się jako słudzy sprawiedliwości. Pamiętacie jeden tekst, bardzo znamienny, gdzie święty Paweł apostoł, kiedy tłumaczy na punkcie sprawiedliwości, to mówi tak: sam szatan przemienia się nieraz za co? W anioła, jakoby był dobrym aniołem, a słudzy jego, demoni nieraz i słudzy szatana, pokazują się, jakby byli sługami czego? Sprawiedliwości, że im o sprawiedliwość chodzi, a depczą ją i ignorują i gwałcą. Tak mówi Paweł apostoł. Dlatego proszę braci, rozpoznajmy charaktery, które rzeczywiście pragną miłosierdzia, pragną sprawiedliwości od Boga, tego płaszcza, żeby ich słabości były przykryte. A rozeznajmy charaktery mściwe, zarozumiałe, pewne siebie. O, na tych drugich trzeba mieć oczy zwrócone, bo oni tylko ukazują się, że są sługami sprawiedliwości, a w sercu ignorują ją. I pamiętacie, jednym z takich, zdaje się, był hetman. Hetman Dawida nazywał się Joab. W innym temacie mamy te przykłady, nie będę ich mógł rozszerzyć, ale tylko wam przypomnę, że kiedy miał brata Joab, który zginął na polu walki od hetmana jednego, który stał przy drugiej armii, przy armii Saula. Saul miał swoich hetmanów, a Dawid miał swoich. I przy boku Saula stanął Abner, hetman, bardzo dzielny mąż. Popełnił tylko błąd umysłu, bo myślał tak, że należy tak długo trwać przy królu Saulu, dokąd on żyje, bo on jest prawdziwym królem. I dlatego prowadził walkę z Dawidem. Pewnego razu, kiedy Abner był na polu walki, staczał walkę z żołnierzami Dawida, to przegrał ją. I kiedy uciekał, to gonił go właśnie brat Joaba. Ścigał go i chciał go zabrać do niewoli. A że Abner był dzielnym hetmanem przy królu Saulu, to poznał go. Tamten był prędki gnóg jak kozica. Musiał być szczupłym mężczyzną i za tym dzielnym hetmanem potrafił szybko biegnąć. I wtedy Abner był szlachetnym rycerzem. Kiedy rozpoznał, że to jest brat samego Joaba, to się odwrócił i mówi: nie goń mnie, bo zginiesz. Nie próbuj mnie zabrać do niewoli, bo mnie znasz. Wiesz, że ci mogę, że cię odebrać, jesteś słabszym rycerzem. A jest powiedziane, że ten dalej biegł za nim, ten wtedy jeszcze raz się zwrócił i mówi: nie biegnij za mną, bo zginiesz, bo cię zabiję. Ten biegnął dalej. Upatrywał chwili, żeby się targnąć na Abnera i chciał hetmanowi życie odebrać. Tylko biedny nie wiedział, że jest za słabym do niego. Abner wyciągnął w pewnym momencie miecz z pochwy, stoczył krótką walkę z nim, zwyciężył go i zabił. Joab, gdy się o tym dowiedział, postanowił zemstę. Postanowił się zemścić za brata swojego. I kiedy już przymierze zostało zawarte pomiędzy Dawidem a Abnerem, i Abner ucieszony wracał do domu na koniu, to Joab dogonił go za miasto. I mówi: Abnerze, chcę rozmawiać z tobą, ale chodź na ubocze. To on myślał, że król Dawid ma mu coś do powiedzenia. Że pewnie chce coś jeszcze mu powiedzieć, bo to jest hetman Dawida. Podszedł na ubocze z nim rozmawiać, a on mu dał do zrozumienia, że chce się przywitać. Wyciągnął przyjaźnie lewą rękę, chwycił go za brodę, tak jak Żydzi mieli zwyczaj pocałowania się jako mężczyźni, a z nienacka prawą włożył do pochwy, wyciągnął miecz i wsunął mu we wnętrzności. I dzielny hetman Abner usunął się na ziemię, zalał się krwią i przestał żyć. Dawid, gdy się o tym dowiedział, strasznie lamentował. I mówi: nie krwią splamione ręce. Mówi: krew jego spadnie na Joaba, mojego hetmana, który tak perfidnie zabił dzielnego hetmana Abnera. Joab sobie tłumaczył, że sprawiedliwość wykonał, bo się zemścił za brata swojego, a nie uwzględnił jednej rzeczy, że tamten nie chciał zabić jego brata, że go dwa razy ostrzegał na polu walki: nie goń mnie, a ten go nie usłuchał. I kiedy przymierze nastąpiło, kiedy w narodzie powinna zapanować ogólna amnestia, kiedy powinni się ze sobą pojednać, to on jednak pragnął zemsty. A wydawało mu się na pewno, że sprawiedliwości żąda. Dlatego proszę braci, jak prawdziwe są słowa apostoła Pawła, że słudzy szatana przemieniają się w sług sprawiedliwości. Niech nam jego zamysły nie będą tajne. I kończąc mój wykład na temat błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, życzę nam tu wszystkim zebranym, abyśmy po skończonym zebraniu wracali do domu i prosili Pana o ten biały płaszcz, o tą białą suknię weselną, Sprawdzajmy, czy ją często mamy, ażebyśmy ją mogli na sobie posiadać. A dla braci naszych nie tylko bądźmy sprawiedliwi, żebyśmy ich źle czasem nie potraktowali, żebyśmy nie przedstawili cudzych intencji w złym świetle. Ale proszę braci, bądźmy łagodni. Bądźmy oprócz sprawiedliwości miłosierni. A na pewno nie pobłądzimy. I kiedy przyjdzie czas nagrody dla Kościoła, to Pan będzie miłosiernym dla tych, którzy na ziemi byli miłosiernymi, czego ja ze serca Wam wszystkim życzę.